chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Wojciech Wencel. Witam cię.
Witam, cześć.
Wojtek Wencel, poeta znany z listy lektur szkolnych, a także kibic Arki Gdynia. Takie zestawienie niemożliwe w III Rzeczpospolitej. Tak sobie myślę, że kiedy Wencel jest na liście lektur szkolnych jako kibic Arki Gdynia, to znaczy to, że życie naszego pokolenia, tych, co się stawiali w tym pokoleniu całemu temu salonowi, ma sens, skoro Wencel ku wściekłości Gazety Wyborczej znalazł się na liście lektur, jak na to patrzysz?
No, można powiedzieć, że wszedłem na listę lektur razem z bramą.
Wejść z bramą w języku kibicowskim, no to jest brama wrogiego klubu, gdzie się wchodzi, bo policja nie chce wpuścić, no i wchodzimy.
Tak. Reakcja na to w tych mediach, TVN-ie, Gazecie Wyborczej, no była okrutna. W najważniejszych programach TVN-u pojawiał się ten temat przez tydzień. Zapraszano Manuelę Gretkowską, było też wystąpienie Rady Języka Polskiego, która krytykowała tę decyzję ze względu na to, że jestem też felietonistą i w felietonach wykryła bardzo duże złoża nienawiści. Ja oczywiście byłem zadowolony z tego, bo lubię takie konflikty, które pokazują coś istotnego w kulturze.
Wiesz, to no, wszedł rocznik 1972, ty jesteś z tego rocznika, ja jestem z tego rocznika. Zinedine Zidane, Luis Figo, Piotr Reis, ale także prezydent Andrzej Duda, jak również Ryszard Petru są z tego rocznika.
Mi trudno się trochę odnaleźć w takich kategoriach pokoleniowych, bo ja zawsze byłem outsiderem i ani nie należałem do żadnego pokolenia. Pokolenie Brulionu to są ludzie starsi ode mnie o jakieś 10 lat. I właściwie całe moje doświadczenie życiowe polega na takim życiu w izolacji, w odosobnieniu. Tak było zawsze, więc trudno mi jakby znaleźć tutaj jakieś łączniki z pokoleniem 72 roku, chociaż z panem prezydentem Andrzejem Dudą świetnie mi się rozmawiało podczas wręczania nagrody.
Za co ty dostałeś? Za zasługi dla poprawnej polszczyzny?
Dla polszczyzny, no, powiedzmy to w ten sposób, bo jeszcze ktoś mnie będzie łapał, traktował jak Miotka czy innych językoznawców i wyszukiwał jakieś błędy językowe. Ja nie jestem od bardzo poprawnego mówienia, natomiast dobrze sobie radzę, myślę, z językiem literackim.
Między innymi Miotek był innego zdania, protesty Rady Języka Polskiego były, prezydent Andrzej Duda w imieniu narodu polskiego o poezji Wojciecha Wencla.
Można się zgadzać, można się nie zgadzać z treścią tej poezji, ale z całą pewnością warsztatowo jest ona niezwykle wysoko postawiona, a przede wszystkim, co ciekawe, w dzisiejszych czasach i absolutnie niesztampowe wywołuje dyskusję. Rzadko się zdarza, by poezja czy wiersze dzisiaj wywoływały dyskusję, a ta wywołuje.
To była ciekawe wystąpienie Rady Języka Polskiego, bo okazało się przy okazji, że członkowie tej rady nie znają w ogóle mojej twórczości. Oni tam napisali, że mieli okazję zapoznać się z moją twórczością dopiero po posiedzeniu. Natomiast na posiedzenie nie dostarczono im przykładów, to znaczy członkowie Rady Języka Polskiego przyznają się do tego, że nie czytają wierszy poety, który od lat 90. jest obecny w polskim życiu literackim, laureata Nagrody Kościelskich, Nagrody Mackiewicza. Oni to mówią wprost, że po prostu nie znają, tak? Czyli żyją w jakimś innym, w innej kulturze, w innym państwie. Dla mnie ta decyzja oczywiście Rady była komiczna, tym bardziej wyszukiwanie jakieś tropienie nienawiści w felietonach. Zdarzają mi się teksty złośliwe, ironiczne, ale taka jest tradycja polskiego felietonu. Myślę, że...
Nie, Antoni Słonimski, Adolf Nowaczyński czy Zygmunt Nowakowski zdaniem Rady Języka Polskiego szerzyli nienawiść, tak?
Tu jeszcze można pójść dalej i współczesnych felietonistów przywoływać, czy takiego Macieja Rybińskiego chociażby, którego ja pod względem, jeśli chodzi o felietony, to traktowałem zawsze jako swojego mistrza. Oczywiście, że to była decyzja Rady Języka Polskiego skrajnie polityczna, bo to jest środowisko zakochane w Platformie Obywatelskiej jako kolejnym wcieleniu tych władz III RP, środowisko ludzi, którzy nie myślą samodzielnie. No tyle mogę im powiedzieć.
Dziękuję ci, tato i mamo, że tutaj mieszkam i żyję, że szkołę skończyłem, że tu się uczyłem za młodu historii narodu. Stałem na baczność mając 4 lata i pierwszy wiersz powiedziałem. A wy ze łzami patrzyliście na syna, słuchała cała rodzina. Kto ty jesteś, ole mały, jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz, nie na swemi, w jakim kraju, polskiej ziemi? Czym ta ziemia, moja ojczyzna, czym zdobyta,
wiesz co, ten wjazd z bramą mi się strasznie to spodobało.
Tak, no jeszcze miałem to kiedyś, to jest, wykorzystałem to z jednego z felietonów, gdzie napisałem, że właśnie wchodzę na listę lektor jak z bramą, jak Arka Gdynia do europejskich pucharów, bo to też się nikt tego nie spodziewał, wszyscy byli zaskoczeni, a jednak się udało i to po zwycięstwie w finale z Lechem Poznań, czyli twoją ulubioną drużyną.
Jest w twoim wierszu do Jana Lechonia taki cytat: a wiosną niechaj Polskę skrzydlatą zobaczę. Wencel wchodzi do kanonu, żeby Polska była skrzydlata, żeby te postkomunistyczne klimaty, mentalność, atmosfera, żeby to wszystko zastąpiła tradycja Jana Lechonia i niepodległej Polski. Tak?
To jest parafraza zresztą wiersza Lechonia. Polska skrzydlata. Kiedyś napisałem taki felieton też pod tytułem Polacy na skrzydłach wieszczów. I myślę, że na tym to polega. Jest to jakby upomnienie się o tradycję mitu polskości. Mitu, bo wszystkie epoki przed nami, nie licząc PRL-u, który w tej oficjalnej warstwie, wiadomo, był czerwony, no to w dwudziestoleciu czy w XIX wieku, nawet pod zaborami, nie wystarczyły jakby czyny polityczne czy militarne. To wszystko obudowywano mitem, tak? I ten mit jest naszą siłą. To jest bardzo silnie obecne w literaturze romantyzmu i później kontynuacją tego jest twórczość Lechonia, myślę, i też Wierzyńskiego, którzy się do tej tradycji Wyspiańskiego. Dzisiaj jest moda na takie analizy rewizjonistów historii, którzy gardzą tym mitem. Jakby ogołacają wszystkie decyzje polityczne, sami popadając przy tym w fantastykę, z obudowania mitem i starają się właśnie mówić realistycznie o co należało zrobić politycznie.
To jest, bo polskość to nienormalność, to jest, się dziś nie da usta. Tak?
To jest brak realizmu właśnie. Spojrzenie realistyczne uwzględnia cały kontekst działań politycznych, więc oczywiście ja marzę o takiej Polsce skrzydlatej, która będzie miała skąd czerpać siłę. Myślę, że literatura i kultura szczególnie romantyczna, dwudziestolecia międzywojennego i to, co działo się na emigracji, jest takim depozytem, z którego można czerpać. I to może jakby napędzić naszą kulturę, pozwolić nam latać.
Wierzyński, Sens ponad klęską. Twoja nowa książka, biografia Kazimierza Wierzyńskiego, bardzo ważna i wchodząca również z bramą do tej rzeczywistości kulturalnej, literackiej w roku 2020. Dlaczego napisałeś biografię Wierzyńskiego?
No, zanim powiem o tych głębszych powodach, to muszę powiedzieć o tym mechanizmie. Tak, to znowu jest wejście z bramą, bo biografia Wierzyńskiego była zapowiadana przez środowiska uniwersyteckie w Polsce od 1989 roku. Polskiej inteligencji na emigracji wydawało się, że od razu w pierwszych latach III RP powstanie taka książka o najważniejszym poecie emigracji niepodległościowej, o poecie, który był ważny zarówno dla środowiska wiadomości, środowiska niezłomnych i dla środowiska kultury paryskiej. Tak? On łączył wszystkie środowiska na emigracji. I też towarzyszył jakby i polskiemu żołnierzowi, i później wszystkim naszym nadziejom, wzlotom i upadkom. Był kronikarzem tego życia narodowego, tak?
Wiesz, to, bo recenzując tą książkę, właściwie zauważyłem u ciebie, że przez 40 czy 50 lat, tak, Wierzyński jawi się jako najważniejszy polski poeta. No bo tutaj wypunktowując, tak, na początku II Rzeczpospolitej jego wiersze z czasów Wiosny i Wina, czyli eksplozja młodości w tej nowej, niepodległej Polsce, status późniejszych gwiazd rocka, tak? Później, gdy Olimpiada 1928 rok, złoty medal z poezji przyznany mu za te wiersze sportowe. Czasy poważniejsze, tak? Czasy II wojny światowej, gdy jego wiersze były jednocześnie najpopularniejsze wśród polskich żołnierzy. No i wreszcie na politycznej emigracji, kiedy w 1959 roku Wiadomości Londyńskie zapytały, kogo by chcieli ich czytelnicy widzieć w Akademii Polskiej Literatury, i wygrywa Wierzyński, Miłosz jest 10, a Gombrowicz 26. Czyli no prawie pół wieku trwania Wierzyńskiego jako jakiegoś przewodnika Polaków i poeta, który dzisiaj nie ma swojej biografii wydanej w Polsce.
No już ma.
Już ma.
To jest poeta trudny do tłumaczenia na obce języki, bo on próbuje przekazać tajemnicę polskiej duszy i robi to w sposób komunikatywny dla nas, tak? Bo to nie jest takie bujanie w obłokach. Ale tradycja piłsudczykowska, silnie związana właśnie z wysiłkiem, z tradycją heroizmu i podkreślająca rolę woli, tak? Woli człowieka konkretnego czy woli narodu. Tu też można tę twoją litanię zakończyć czarnym polonezem, czyli tomem znowuż bardzo ważnym dla tak zwanej opozycji demokratycznej w Polsce, tak? To już jest jakby, to jest znowuż inna tradycja niż tradycja takiego heroizmu niezłomnych, upominania się o polski Lwów i Wilno, to co było u Wierzyńskiego od wojny, w tych pierwszych latach po wojnie, później jakby zbliżył się do kultury i to już jest tradycja mówienia tam o swobodach demokratycznych, upominania się o to i tak dalej, i takiego no właśnie realizmu niby politycznego Giedroycia. Tak? To są dwie różne tradycje, ale on w jednej i w drugiej wydał tomy, które wcześniej Krzyże i Miecze, Ziemia Wilczyca, tak? A tutaj właśnie Czarny Polonez, które były najważniejszymi tomami, najlepiej opisującymi rzeczywistość i emigracyjną, i PRL-owską.
Tam padały słowa o suchych gałęziach czekających na zasłużonych i do Gomułki Rzeczpospolita pańska dziwka stargana czeka na to, co powinno się z tym stać.
Tak, jest taka wypowiedź Wierzyńskiego, gdzie on mówi, że jakoś w 68 roku, że jeżeli robotnicy czegoś nie zrobią, to inteligencja się nie ruszy, tak? Czyli z drugiej strony język tego czarnego poloneza jest bliższy też takiemu odczuwaniu zwykłych Polaków, tak? Którzy, żyjących w kraju. On ich spotykał, uciekinierów z PRL-u, był bardzo zawsze ciekawy tego. Sportowcy, uciekinierzy na zachód, rozmawiał z nimi i ten język to też niesamowite. On wyjechał w 1939 roku z Polski, a ten język taki radykalny, antykomunistyczny, posługiwał się nim świetnie, lepiej czasami niż ludzie w kraju. To było nie do uwierzenia, że poeta, który od 1939 roku nie był nad Wisłą, potrafi tak dobrze opisywać absurdy i też te policyjne jakby metody władzy komunistycznej.
Mówimy o ciągłości pewnej tradycji, do której się odwołujesz, czyli o tym, że jeśli patrzymy na postawę kolegów Wierzyńskiego ze Skamandra z tych początków II Rzeczpospolitej, to mamy różne postawy. Mamy postawę Lechonia i Wierzyńskiego, a mamy postawę Tuwima, Słonimskiego,
Iwaszkiewicza.
Iwaszkiewicza przede wszystkim w komunizmie. Dlaczego Wierzyński wybrał tamtą drogę?
Wierzyński wyjechał, przekroczył granicę z Rumunią 17 września, w ostatniej chwili. No, dzień później już trafiłby pewnie do... No, zostałby zabity prawdopodobnie, bo na pewno był gdzieś tam na sowieckich listach. Ci ludzie także, dowódcy wojskowi, no i naprawdę traktowali wrzesień 1939, kampanię wrześniową, jako pewną bitwę tylko z... A chodziło o wygranie wojny i to wychodźstwo miało głęboki sens. Jak się później okazało, także w kulturze.
No tak, skamandryci w 1920 roku byli w tym biurze propagandy tak. W czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i teraz, podobnie jak wielu polskich żołnierzy, przenoszą się do Francji, żeby tam dalej bić się tak. O Polskę.
O Polskę. Żołnierze to idą walczyć, tak? Co ma zrobić poeta? Poeta też jest od tego, żeby naprawdę budować ten depozyt wartości i jakby tarczę dla tych, dawać żołnierzom tarczę. Wierzyński też...
No, nikt nie dawał tej tarczy silniej niż Wierzyński, zarówno pisząc proroczy wiersz w końcówce sierpnia 1939 roku.
Stoczka z Warszawianki, tak.
Tak, i później pisząc wiersz o procesie 16.
Kilka było jeszcze na wkroczenie Armii Czerwonej, tak, po Powstaniu Warszawskim, ta tradycja Piłsudczykowska miała kontynuację później też w odczytywaniu przede wszystkim września, okupacji niemieckiej, sowieckiej i przede wszystkim zdrady aliantów. Wierzyński jest kluczowym poetą polskim. Jeżeli mówi się, że poezja w jakiś sposób tłumaczy czy ilustruje też dzieje narodu, to spójrzmy, co mamy dziś w Polsce. Na polonistykach jakby w tym momencie umiejscawia się tom Różewicza Niepokój, tak? W którym jest mowa o piecach, o Święcimie, o utracie wiary, wielkie słowa i tak dalej. I ani słowa o Sowietach, tak? Później jest tom Ocalenie Miłosza, gdzie znowuż nie ma żadnej tej perspektywy sowieckiej. Natomiast u Wierzyńskiego to było i dla całego tego pokolenia emigracji, to było główną traumą polskiego narodu. Oświęcim tak, no, okupacja niemiecka tak, oczywiście to wszystko miało znaczenie, ale wejście Sowietów, zsyłki i później Jałta, Teheran wcześniej, gdzie się okazało, że zostaliśmy sprzedani tym Sowietom i perspektywa życia pod okupacją sowiecką. To był problem, który napędzał cały ten nurt emigracji niezłomnej. No i wokół tego powstawała literatura. Tej literatury my tak kompleksowo nie znamy, a przynajmniej nie sytuujemy jej jako punktu odniesienia do odczytywania historii. To jest, myślę... wielki błąd edukacji III RP.
W okupowanej ojczyźnie jesteśmy na czarnej liście, napiętnowani jako agenci Ameryki, a przecież jesteśmy agentami wolności. Nie wiemy, kiedy nasze słowo tam dojdzie, ale nie przestajemy mu służyć jakby miało dojść tam już jutro. I żyjemy wiarą w wolność, za którą umarło tylu naszych najbliższych. I tak wytrwamy do końca i to jest dla nas ludzkim i boskim przykazaniem.
I jak mówię, że wchodzę razem z bramą też z tą biografią Wierzyńskiego, to także po to, żeby to zmienić, żebyśmy w miejsce Różewicza i Miłosza wtedy postawili krzyże i miecze Wierzyńskiego, taki tom przełomowy, pisany dla żołnierzy. Żołnierze zresztą nie wyrzucali Wierzyńskiemu tego, że nie walczy na froncie razem z nimi.
Nie, no jako idiotyzm by to traktowali.
Tak, nie, no, ale byli zakochani naprawdę w jego wierszach. Były przypadki, że pod Monte Cassino, w okopach, mieli zwitki z wierszami, tomiki Wierzyńskiego. I zwłaszcza w drugim korpusie ten kult był silny i wśród lotników. Paryska kultura z tego kpiła. Kot Jeleński, straszny ignorant, no, człowiek, który nie rozumiał, no prostak, człowiek nie rozumiejący w ogóle poezji, tradycji narodowej. No, on zarzucał Wierzyńskiemu publicystykę, tam gdzie Wierzyński nawiązywał do dramatów Wyspiańskiego czy do dramatów słowackiego, romantycznych. Tak? To dla niego nie była tradycja godna poezji. To jest symptomatyczne też w trzeciej RP, że literaturoznawcy, historycy literatury opisywali zawsze Wierzyńskiego, żałując, że on pisał o Polsce, o jakby wielkie takie poematy historyzoficzne. Nie, on ich zdaniem powinien pisać o ptaszkach i lisach pod Nowym Jorkiem gdzieś, o pięknie przyrody amerykańskiej. I dokładnie w ten sposób pisał Jeleński, że żal tego okresu straconego, kiedy on towarzyszył polskiemu żołnierzowi, bo ile pięknych wierszy o ptakach amerykańskich mógł nam wtedy dać.
Podobnie jest z każdym praktycznie poetą, który na to wychodźstwo, na emigrację niepodległościową trafił. Powstają prace doktorskie na polonistyce, czasami o tych poetach, no i wiadomo, że w II Rzeczpospolitej poeta pisał ładne wiersze, był w porządku, a później po 1939 roku to już mniej ciekawa publicystyka. Jest 5 rozdziałów pracy doktorskiej, z czego w 4 się skupiają na szczegółach dotyczących stylistyki, środków wyrazu.
Piękne, liryczne metafory i właśnie liryka. Poeta emigracyjny z punktu widzenia III RP miał prawo być poetą lirycznym, natomiast jego zainteresowanie własnym narodem, wspólnotą, dziejami, losem, historiozofią, to już jest straszne. Ale też muszę dodać, że nie wszystkie tomy Wierzyńskiego międzywojenne zostały przez III RP uznane za godne i ciekawe, bo też tom Wolność tragiczna z 1936 roku o marszałku Piłsudskim na takie miano nie zasłużył, a jest to, myślę, największe arcydzieło w dorobku Wierzyńskiego. Wolność tragiczna, pokazująca jakby ten rozwój mitu narodowego, tę ideę polską od czasów właściwie powstania styczniowego. I też tak jak to rozumiał Piłsudski, bo on też jakby zaczynał ten swój zryw od szacunku dla powstania styczniowego. Oczywiście był realistą w pewnym sensie, realistą środków.
Zanim porozmawiamy o poezji w III RP, porozmawiajmy o rzeczach ważniejszych. Tu będzie Arka Gdynia za chwilkę. Ale możemy przejść od Wierzyńskiego do Arki Gdynia, bo przecież Wierzyński był redaktorem naczelnym Przeglądu Sportowego i złotym medalistą Olimpiady. W tym piłsudczykowskim postrzeganiu świata sport odgrywał szczególną rolę, tak?
Tak, bo też Wierzyński o tym pisał wprost, ale no, też można to dostrzec nawet dzisiaj, jak się patrzy na sportowców i ich jakby hart ducha, tak, to się przenosi na życie codzienne jednak, że to są ludzie, których przede wszystkim, którzy cenią wysiłek woli.
To, byli że... ułani z Legionów, którzy później startowali na olimpiadach w zawodach jeździeckich, tak, i zdobywali medale, tak?
Tak, że można się, wysiłkiem woli można zdobyć wszystko. Wierzyński też miał świadomość, pisał o tym, że to dla młodych ludzi jest rzecz niezbędna, która buduje hard ducha, tak? Że w pewnym sensie buduje też męskość, jakby to jest... uwaga, którą w dzisiejszym kontekście jakby zniewieścienia młodego pokolenia też daje do myślenia.
Piłka nożna, góry, jeździectwo, lotnictwo, tak? To wszystko było.
To znaczy, jeżeli robisz coś, co jest wyzwaniem naprawdę i wymaga prostych czynności, tak? Wstać rano, wykonać tam trening, dobrze robić. To jest pewien rodzaj rzemiosła. Jeżeli to robisz, wchodzisz w ten tryb, to masz mniej czasu na myślenie o głupotach. Podobnie jest w sztuce, myślę, w literaturze. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Jeżeli uprawiasz twórczość klasyczną, gdzie jest ważny trzynastozgłoskowiec, rymy, wchodzisz w pewną dyscyplinę wyobraźni też, to jakoś cię kształtuje jako człowieka.
O tym, dlaczego klasy, to za chwilę porozmawiamy. Porozmawiajmy o Arce Gdynia. Arka Gdynia, moja miłość. Taki tekst napisałeś kiedyś we Froncie. Jaka była twoja historia jako groźnego kibola Arki Gdynia?
Ja zaczynałem w roku 1982, czyli miałem 10 lat. Arka wtedy spadła z ekstraklasy, była w tej ekstraklasie od 1974 roku, więc kawał czasu i to jest źródłem mitologii jakby dla pewnego pokolenia arkowców. Ja poszedłem na pierwszy mecz po spadku z celulozą kostrzeń chyba i to przegrany. Później było pierwsze zwycięstwo, pamiętam, ze Stalą Stocznia Szczecin 1-0. I poszedłem z bratem, który był wielkim kibicem Arki Gdynia. Mój brat jest ode mnie starszy o 17 lat. Całe moje kibicowskie życie, gdzie było, nie wiem, 200 meczów u siebie, 20-30 wyjazdów, to była dawna druga i trzecia liga, czyli jeżdżenie po tych stadionach.
Megafon, który był w wywiadzie z chuliganem prowadzący przez 30-lecia doping na Arce Gdynia, mówi: a mieliśmy taki troszkę słabszy okres w historii naszego klubu. On trwał 27 lat.
On zbudował, myślę, tak naprawdę charakter Arki, czy przynajmniej charakter Arki okrzepł na tych boiskach drugo- i trzecioligowych. Ja pamiętam, to jest ciekawe, że jakby mit nie gardzi właśnie niższymi ligami, tak? On się tam też rozwija. Mm-hmm. Ja pamiętam oczywiście bramkę tam Luki Zarandi, który pozbawił was złudzeń w finale Pucharu Polski. I to było piękne i chyba moje takie kibicowskie najpiękniejsze doznanie w moim życiu. Ale pamiętam też bramkę Wiesława Wrosza z przewrotki w 67 minucie meczu z Piastem Gliwice w dawnej drugiej lidze, tak? Wiesław Wrosz później odszedł do Jantara Ustka, więc Arka drugoligowa to był jego szczyt kariery, ale ja pamiętam, ten piłkarz jest dla mnie legendą, tak? Jest kilku takich chłopaków z tych boisk. Pamiętam z finał Ligi Trzeciej, mecz z Goplanią Inowrocław, gdzie nieoczekiwanie doszła wiadomość, że nasz rywal, wtedy już nie pamiętam kto to był, chyba Elana Toruń, przegrał i myśmy, wygrywając właśnie z tą Goplanią na wyjeździe, awansowali do drugiej ligi. Pamiętam, że jak biegliśmy, ja miałem wtedy może 16 lat, jak biegliśmy do szatni piłkarzy i tę radość piłkarzy spoconych, bez koszulek, ściskających się z kibicami. To jest też taki element mitu. Charakter Arki ukształtował się przez to, że myśmy jakby tworzyli mitologię bez związku z wielkimi tytułami. Było wspomnienie Wielkiego Triumfu, czyli Pucharu Polski. I później tak się złożyło, że był Puchar Polski już we współczesnych czasach po kolejnym awansie, po tych 23 latach. Ja to odbieram też, nakładam trochę nadzieję Polski. To znaczy, i to myślę, że jest ciekawe, bo to dokładnie tak to odczuwam, że ta gra w Ekstraklasie w latach 70. to była jak druga Rzeczpospolita. Pierwszy taki awans, wybicie się na niepodległość. Później spadek i tułanie się po niższych ligach to PRL. Później znowu awans, ale w niejasnej atmosferze tam korupcyjnej, tak? Czyli trochę tak jak transformacja ustrojowa. I znów gramy w Ekstraklasie i zdobywamy Puchar Polski.
Urodziłem się Arkowcem, tak jak urodziłem się Polakiem, piszesz.
Jest coś takiego, myślę, w charakterze klubu, że ten charakter odpowiada, czy tworzy, współtworzy twój własny charakter, jeśli jesteś młodym chłopakiem. Cała mentalność kibiców Legii jest mi obca zupełnie. Czy kibiców Legii, to samo. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem kibicem piłki nożnej w takim sensie nowoczesnym. To znaczy tam Portal weszło, to są dla mnie dzieci, tak, mentalnie. Czyli takie no, infantylne kibicowanie, nie wiem, reprezentacji, Barcelonie, klubom włoskim. Oczywiście są i tutaj wyjątki, ludzie, którzy naprawdę zafascynowani taktyką, nie wiem, którzy jeżdżą na te mecze do Włoch i tak dalej, i jakby od tej strony piłkarskiej, ale to jest co innego, to nie jest kibolstwo, to nie jest kibicowanie, to jest jakaś pasja naukowo, prawda, hobbystyczna, że ktoś sobie...
Specjalista od statystyki
od
na przykład.
Statystyki,
Andrzej Gowarzewski.
Pieniądze co w futbolu, tak? Jeżeli jest mecz Real Barcelona, czy powiedzmy Bayern, ja wychodzę z żoną na zakupy, tak? Zupełnie, mam to gdzieś. Ale to podobnie pisał Zygmunt Nowakowski, kibic wielki Krakowi, o tym, że mieszkając w Londynie, no co, pójdę na ten mecz Arsenalu, zobaczę, mecz się zakończy wynikiem 7-3, padnie 10 goli, ale co ja z tego będę miał? Przecież mnie interesuje tylko Krakowia. No i tak samo u mnie, że interesuje mnie tylko Arka Gdynia i to, co otacza ją, jej aktualny kontekst. Znaczy, jeżeli Arka jest w Ekstraklasie, to oglądam mecze Ekstraklasy, bo to jest ważne dla układu tabeli i tak dalej. Ale jak Arka spadła, to ja zrezygnowałem z Canal Plus, bo nie mam tam czego oglądać. Mnie przyciąga klub, baśń, mit, kibice, życie kibicowskie, to, co się wokół tego dzieje.
Jak już zaczynasz kibolsko filozofować, To dobrze pójść tym tropem, tak? Jak to się stało w naszej epoce, że wokół klubów piłkarskich, wokół stadionów ocalały pewne wartości, które są w zaniku u reszty społeczeństwa? Byli w PRL-u literaci chodzące na mecze piłkarskie, Stefan Kisielewski, Zbigniew Herbert, Marek Nowakowski. Oni byli blisko tej atmosfery stadionu. Ona w PRL-u też tą ważną rolę odgrywała. A jak ty to widzisz dzisiaj?
Po pierwsze, myślę, że dla wielu chłopaków kibicowanie zastępuje jakby realną walkę. To, co jest w duszy każdego młodego mężczyzny, no nie każdego, jak się dzisiaj okazuje w epoce LGBT, ale no to już są ofiary tego całego, to dygresja, ale myślę, że też ważna, że młodzi chłopcy są inni, bo są ofiarami już z jednej strony indoktrynacji, z drugiej strony kryzysu ojcostwa i często są wychowywani przez matki i tak dalej, to się jakby robi taka... No to jest zupełnie coś innego, ale w normalnym młodym chłopaku jest ten głód, nie wiem, mi się wydaje, że jest głód takiej walki rycerskiej wręcz, to znaczy...
A na początku pierwszej wojennej ścieżki.
Szabla, jakby teraz widziałem taki film Zrodzeni do szabli, dokumentalny, fabularyzowany o tym, że jak chłopaka od 6 roku życia dawna kultura pierwszej Rzeczypospolitej wychowywała do służby ojczyźnie, jaki to był etos, jak to było wiązane z ta szabla z honorem, też z wiarą w Boga, z no, na szablach chrzczono dzieci, tak, w szlacheckich rodzinach. No i ten głód pierwotny gdzieś tam do tej walki, ale walki honorowej, w czasach, kiedy nie ma wojny i nie można tego realizować na polach bitwy, jest skanalizowany w ruchu kibicowskim, wydaje mi się, że to jest takie naturalne. Nie, oczywiście czasami można popaść w groteskę, bo w gruncie rzeczy, nie wiem, bitwy kibiców i bitwy krwawe o wolność ojczyzny, to nie jest nieporównywalne, no nie da się tego porównać, ale to pełni taką rolę może jakiejś gry, nie wiem, czegoś, co zastępuje, co kanalizuje te emocje. I to jest ważne. A z drugiej strony wydaje mi się, że piłka nożna w sensie kibolstwa, tak, bliskiego mojemu sercu, jest, ten świat jest jakby, ten kosmos jest budowany religijnie, w sensie nie, znowu ktoś powie, a katolik to tutaj wali teksty ministranckie i tak dalej. Nie, to jest, ja czytałem trochę takich książek o religijności w kulturach pierwotnych, o Mircea Eliade przede wszystkim, rumuński historyk i filozof religii, który to pięknie opisuje, jak to było budowane przez wieki, że jest centrum świata, że człowiek, który jakby myśli religijnie, musi ustanowić sobie centrum świata. Konkwistadorzy, którzy przybywali tam gdzieś na obce ziemie, pierwsze co robili, to stawiali krzyż, który nadawał sens temu światu. Bez tego krzyża nie było, to nie była rzeczywistość, tak? To były czasy chrześcijańskie, no ale w kulturach pogańskich było to samo, jakby trzeba było ustanowić to centrum i dla każdego kibica prawdziwego klub jest tym na pewnym poziomie. Ja mam oprócz tego wiarę, inne tam sprawy, literaturę. Z pewnego punktu widzenia tym centrum świata w życiu kibicowskim jest dla mnie Arka. To jest taka teoria kręgów Eliadego, że im dalej, tym mniej rzeczywistości. To znaczy ten klub jest sensem wszystkiego. Tak? On nadaje sens innym klubom. Jest też w tym coś takiego, no jakiś rodzaj ubóstwienia też takiego pierwotnego własnego klubu, bo kiedyś kibice Lechii śmiali się z wypowiedzi Przemka Trytki, prawdziwego arkowca, który powiedział po trzech porażkach z Lechią w derbach: Arka rządzi w Trójmieście. I oni się śmieli, no jak rządzi, skoro wszystko przegrywa. Ale powiedział dobrze, bo dokładnie tak jest z punktu widzenia kibica Arki. To jest tak, jakby rycerze krzyżowi, którzy przegrali bitwę z Mahometanami, nagle mieli powiedzieć, no ten wasz tam Allah czy Mahomet to jednak jest mocniejszy od naszego Boga. W świecie kibicowskim tak jest, że ten klub jest na wyłączność, to znaczy on jest jedynie prawdziwy. Inne kluby to są podróby, czy Legia, czy nawet, no nie wiem.
A zgody w tych kręgach
są? Zgody w kręgach są, to jest najbliższy krąg w centrum świata. Natomiast nie mogę kibicować w ten sposób jakiejś, nie wiem, Legii, czy już nie mówiąc o naszych Kosach, czyli Lechii, Śląskowi i Wiśle, bo to są jakby, to jest rzeczywistość, która jest bardzo daleko od tego. Często mam takie skojarzenia, że widzę elfów i krasnoludów w naszych tutaj...
Orków z Lechii Gdańskich.
A orków gdzieś tam właśnie z drużyn, które są gdzieś tam wrogą nastawione. Oczywiście tu trzeba zachowywać pewien dystans. Ja o tym wszystkim mówię z przymrużeniem oka. Są kibice, którzy, chuligani, zwłaszcza prawdziwi chuligani, ja nie mam takich aspiracji, którzy to wszystko biorą serio i prowadzą realne bitwy. To jest też ciekawe i uważam, że jest to jakaś forma ekspresji, zawsze uważałem, naturalna. Aczkolwiek no, to nie jest mój świat. Każdy klub ma swój charakter oddzielny, inny. Dlaczego Arka trzymała się z Krakowią, z Lechem? Też Lech miał pewien swój tam epizod w drugiej lidze.
Przez krótki czas.
Tak, ale to, z Polonią Warszawa, stary klub, teraz już nie ma tej zgody, czego w pewien sposób żałuję, ale to też był duch takiej drużyny, która starej Arka Gdynia, międzywojenna, klub marzeń miasta z morza, tak, założona w 1929 roku. Tu muszę zgasić wszystkich hejterów, którzy pewnie będą mówić, nie, Arka powstała w 70-tych, 60-tych, bo zmieniła nazwę. Nie, Arka powstała w 1929 roku i taki jest jakby rodowód tego klubu. No i Polonia Warszawa też gdzieś tam błąkająca się po niższych ligach. Krakowia to samo, przez lata przecież. Historia klubu jest budowana nie na samych sukcesach, bo w Legii jest tak, albo zdobyli mistrzostwo, albo nie. To co nie, to jest sezon. Ale nie ma tego skakania, tej płynności, że potrzeby akceptacji, przepracowania porażki. Porażka jest też częścią mitu, klęska jest częścią mitu.
I może być sens ponad klęską.
Tak, tak. Klęska, porażka Arki w ostatniej minucie rewanżowego meczu z Midland duńskim w pucharach europejskich też jest częścią historii tego klubu i to pięknej historii, bo Arka wygrywa pierwszy mecz u siebie 3-2, jedzie tam, przegrywa w ostatniej minucie doliczonej, a kibice Arki zostają na stadionie i przez godzinę bawią się, krzyczą, śpiewają. Porażka jest też częścią mitologii, tak jak w historii Polski. Są ludzie, którzy mówią, nigdy więcej klęsk, więc o klęskach nie wspominajmy. Ja się na to nie godzę. Jakby dopiero wtedy zobaczymy wielkość swojej historii, jeżeli będziemy patrzeć i na klęski, i na zwycięstwa, ale nie od strony technicznej takiej realpolitik, tak? Tylko od strony mitu, no, że coś, o coś się walczy, coś się przegrywa mimo wielkiego nakładu sił, później się to odzyskuje. No to jest fascynująca historia. Co to za historia, jeżeli co roku zdobywa się mistrza, tak? Jestem pewny, że też kibicowanie Arce zbudowało mój charakter. To znaczy, gdybym nie był kibicem Arki, miałbym jakieś elementy oportunizmu, tak, w sobie, a tak jak każdy człowiek. A to jest, nie wiem, jakoś...
Pisałbyś inaczej.
Pisałbym inaczej, ale też postępowałbym inaczej. Znaczy,
Bo o tym piszesz przy Wierzyńskim, tak? Że Wierzyński był w jakiś sposób integralną postacią, jego postawa i poezja
tak, bo,
były
bo
razem.
Kibicostwo ugruntowuje w człowieku takie naturalne, biologiczne reakcje na pewne rzeczy. To znaczy, jeżeli jest świństwo, nie wiem, ktoś kogoś sprzedaje, to intelektualista subtelny potrafi to zracjonalizować, opisać i w jakiś sposób przyswoić. Staje się oportunistą, tak? Ja nie potrafię. Czuję obrzydzenie fizyczne. Znaczy, jeżeli widzę coś, widzę Karierowicza w literaturze, Szczepana Twardocha na przykład. Powiedzmy to, bo to jest, no, człowiek, to jest najbardziej, największy oportunista, jaki widziałem w literaturze wszechczasów. Znaczy, człowiek bez żadnego kręgosłupa, który robi karierę w literaturze. To czuję jakby nie wobec niego, bo sympatyczny chłopak, ale wobec tej postawy czuję rodzaj obrzydzenia. Tak? To jest ktoś, komu ja nie podaję ręki. Bo widzę jakby to dorabianie się, przechodzenie, jakby porzucanie pewnych idei, dlatego że inne zapewniają jakieś korzyści. I tak samo jest, myślę, no, w takim idealnym ruchu kibicowskim, tak? Tak już nie jest, powiedzmy sobie to szczerze, że też to się zmieniło.
dotarliśmy w tej rozmowie chyba do ważnego momentu, bo obaj jesteśmy ludźmi, którzy niekoniecznie silnie identyfikują się ze środowiskami swoimi, nie wiem, zawodowymi. Pamiętam zabawną sytuację, jestem na meczu Lecha i kibice skandują takie hasło rymujące się do dziennikarza. No i ja się odwracam i tak macham łapą, wszyscy w śmiech, że głośniej, głośniej, głośniej. Jak ty postrzegasz ten świat literacki III Rzeczpospolitej?
Ja byłem, muszę powiedzieć od razu, zawsze outsiderem, jeszcze raz to podkreślam. Też człowiekiem, który budował własną tożsamość poprzez rodzinę, poprzez klub Arkę, tak? Poprzez pracę nad sobą, także, nie wiem, poznawanie historii. To nie robiłem tego na studiach, dopiero później, nie wiem, zbieranie książek. Wszystko, co robiłem, było wbrew pewnym takim stadnym postawom i robiłem to dla siebie. Ja nigdy nie należałem świadomie do żadnego związku pisarskiego, ani do SPP, ani do ZLP, ani do żadnych innych związków i odmówiłbym także dzisiaj, nawet gdybym dostał taką propozycję, jakby powstał nowy związek jakiś, który mi odpowiada ideowo, to raczej bym odmówił, bo to jest tak, dlaczego nigdy nie będę działał w polityce, tak? Chociaż wszyscy moi hejterzy są pewni, że jestem... O to chodzi, żebym został posłem czy kimś takim i miał zyski od PiSu, tak? Absurdy zupełne. Ja mam dokładnie przeciwne myślenie. I zawsze to myślenie stadne, ktoś powiedział kiedyś, jakiś pisarz, chyba właśnie lewicowy, nie wiem, czy nie Pilch, czy ktoś taki, ale że gdzie pisarzy dowozi się autobusami, tam zaczyna być niebezpiecznie. Ja dokładnie to odczuwam. To znaczy, pisarz ma na tyle, a poeta to już w ogóle jest do tego stopnia egotykiem, taką ma dość silną osobowość, powiedzmy, to są kosmosy różne, tak? Bo każdy buduje ten kosmos wokół swojej twórczości. To może być anarchistyczny kosmos, że najważniejsza jest wolność. I tam, gdzie dwóch, to już te kosmosy się wchodzą w jakiś konflikt. Możemy się różnić pięknie, nie? To jest konflikt realny, gdzie są emocje, nienawiści też czasami, zawiści, tak? Ale też przede wszystkim często konflikt wartości. Tak jak widziałem to, co się działo na początku III RP, no kiedy nawet ludzie jakby przeciwni mi ideowo, jak Tomasz Jastrow na przykład, mówili o Adamie Michniku i roli wyborczej, o metodach ich działania, że... No, że wtedy Jastrun cytował taką wypowiedź, że nie chcesz z nami, no to ja cię zniszczę, tak? No i jakby to w ten sposób działało jednak, że budowany był dwór wyborczej, jakaś taka elita III RP. Z tego wyrosły nagrody, temu służyły nagroda Nike, która dziś już jest nagrodą LGBT, ale wtedy jakby, kiedy to powstawało, to kuszono pisarzy, że to jest rodzaj obiektywnego honorowania, tak, pisarzy. Ja pamiętam, że...
Bo ty byłeś nominowany na początku, byłem, tak?
W pierwszej czy drugiej edycji byłem w 20 chyba nominowanych do Nike. Ja miałem taki moment, gdzie bardzo byłem promowany przez Stefana Chwina i przez... No i wiem, że był też Czesław Miłosz, bardzo tak przychylnie na mnie wtedy patrzył. Stefan Chwin mi powiedział, że dlaczego ja publikuję w takich prawicowych mediach, że nie... Powiedział mi to gdzieś tam zakulisowo, że pan sobie nie zdaje sprawy, jakie postaci w polskim życiu pana uważają za świetnego poetę, ale nie mogą tego powiedzieć, bo pan... spiknął się z Rymkiewiczem, to też mu wymienił to nazwisko. Więc to tak działało. Jeżeli ktoś mówi, że poeta musi być lirykiem i bujać w obłokach, a ja jestem upolityczniony, tak, bo o tym mówię, to mówi naiwnie, bo on sam jest wykorzystywany po prostu przez cynicznych polityków i też pisarzy, którzy są zaangażowani politycznie, tak? To jest tak, jak Rymkiewicz kiedyś powiedział, że jest to jedno wielkie morze języka poetyckiego poza czasem. I trochę jest tak, że umarli poeci i żywi poeci jakby funkcjonują. Ja nauczyłem się żyć też z tymi, funkcjonować, rozmawiać z tymi poetami z przeszłych pokoleń, poprzez język poetycki. Żeby nie brzmiało to tak patetycznie, to jest tu jeden kruczek, że ja mogę sobie ich trochę programować.
Wojtek Wencel, poeta, żywy był dzisiaj. W wywiadzie z chuliganem, tak jak żywa pozostaje poezja Kazimierza Wierzyńskiego, a martwe pozostają cały czas idee, które są ideami sztucznymi, tworzonymi na użytek przeróżnych grup interesów. Polecam jeszcze raz biografię Kazimierza Wierzyńskiego, Wojtka Wencla, Sens ponad klęską, to łączy świat kibicowski i łączy świat poezji, tej poezji pisanej szczerze. A ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.